skończyć jakoś sensownie, bo 13:33 statut nas obliguje, żebyśmy skończyli to w ciągu 3 do 4 godzin. Ale będziemy starać się skończyć szybciej. Można o godzinę przedłużyć, nie będziemy tego nadużywać, natomiast żeby podjąć jakiekolwiek decyzje sensowne, musimy znać drugą stronę, to znaczy musimy poznać obronę źródeł finansowania. Także chyba zaczniemy od pani skarbnik i od deficytu budżetowego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w przypadku 26 wniosków zgłosiliście Państwo jako źródło finansowania zwiększenie deficytu miasta. To jest po podliczeniu łącznie o 53 miliony złotych. Wprawdzie planowany w projekcie budżetu deficyt nie przekracza 33,9%, w stosunku do 60% dopuszczalnego, to jednak i zwiększenie deficytu o 53% powoduje, że deficyt wzrósłby nam o 2,6% do 36,5%, to jednak chciałabym Państwu zwrócić uwagę na inne czynniki. Mianowicie w budżecie miasta 2007 roku mamy 121 milionów ekstra dochodów jednorazowych, które nie pojawią się w latach następnych. Jest to kwota zaplanowana z Aquanetu jako zwrot nakładów poniesionych przez miasto na realizację projektu ISPA. Dalej, zwiększenie deficytu o 53 miliony złotych skutkuje zwiększeniem wydatków na obsługę zadłużenia, przyjmując, że średni koszt kapitału w roku 2006 wynosi 5,3%, to trzeba byłoby dołożyć do wydatków rocznie przez co najmniej 5 lat o 3 miliony więcej. No i 53 miliony w którymś momencie trzeba będzie spłacić, co oznacza obniżenie zdolności inwestycyjnych w latach następnych. Poza tym chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że w 2007 rok jest to rok, w którym będziemy aplikować o kolejne środki do budżetu Unii Europejskiej. Wprawdzie mamy po stronie wydatków zaplanowane pewne środki na te projekty, niemniej jednak praktyka ostatnich miesięcy wskazuje, że trzeba będzie zwykle dołożyć, bo po pierwsze dofinansowanie może być niższe, a po drugie koszt realizacji tych projektów może być większy. Wiemy, że koszty robót budowlanych, koszty inwestycji w ostatnich latach, w ostatnim czasie bardzo rosną. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę również, że utrzymanie tego deficytu jest zasadne między innymi dlatego, że w najbliższej przyszłości, właściwie w najbliższych już latach, miesiącach planowane są jeszcze dwie duże inwestycje w mieście Poznaniu, między innymi przede wszystkim inwestycje poprawiające obsługę, inwestycje drogowe polepszające układ komunikacyjny. Mam tutaj na myśli inwestycje drogowe związane z ringiem czy inwestycje związane z trzecią ramą. Chciałabym, żeby na ten temat zabrał głos jeszcze pan prezydent Kruszyński. Także ja myślę, że w tej chwili zwiększanie deficytu w pełnej wysokości mogłoby zniweczyć o ubieganie się o realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych czy realizację inwestycji, o których wcześniej mówiłam, czyli tych inwestycji drogowych. Mam nadzieję, że pan prezydent bliżej powie na temat ringu, na temat trzeciej ramy. Widzę, że dysponuje odpowiednimi danymi finansowymi.
Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy pana prezydenta Kruszyńskiego o wypowiedź.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, do kilku źródeł chciałbym się ustosunkować. I tak, jeśli chodzi o pierwsze źródło, a mianowicie w wielu przypadkach wskazujecie Państwo, zarówno jako komisja, czy kluby, czy indywidualnie radni, dopłaty do kapitału w TBS-ach. I tutaj chciałbym przedstawić taką informację, że no, z jednej strony Państwo wnioskujecie, przynajmniej mówię o niektórych osobach, niektórych wnioskach, aby przeznaczyć pieniądze na mieszkania dla seniorów. Właśnie w tym źródle finansowym są mieszkania dla seniorów. Przeznaczamy w roku bieżącym tą kwotę 8 milionów złotych na trzy projekty. Pierwszy projekt to jest właśnie Drewlańska, która tutaj już była, jako argument padała, że trzeba rozwiązać problem przy Drewlańskiej. I to PTBS, Dom Środowiskowy dla Emerytów, chce rozwiązać i na ten rok przeznaczamy już pierwsze pieniądze. I kolejny dom dla osób starszych to jest Grabowa, TBS Wielkopolska. Zresztą miasto wniosło wcześniej aport gruntowy i też to staramy się realizować. Na te oba zadania jest blisko 6 milionów złotych, a 2 miliony złotych z grosikiem jest 2 miliony dokładnie 67 tysięcy TBS Wielkopolska przy Konfederackiej na zasadach TBS-u, ponieważ TBS występuje o dopłatę do tych inwestycji z KFM-u. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony źródło finansowania Państwo wskazujecie, a z drugiej strony wskazujecie Państwo cel właśnie taki, jak mieszkania środowiskowe dla osób starszych. I to właśnie tu jest w tym celu, w tym źródle finansowym, krótko mówiąc. Inne źródło finansowe, które jest wskazywane, to jest no, jakby źródło finansowania MPK, podniesienie kapitału. I tam z kolei jest umowa zawarta na realizację tego przedsięwzięcia, zakup kombino. Ten zakup już stał się faktem, tylko w późniejszym terminie miasto przekazuje środki, podnosząc kapitał, aby MPK mogło zrealizować wszystkie zobowiązania związane z zakupem kombino. I to jest, jak dobrze pamiętam, ostatnia rata na zakup kombino. Więc też no, źródło, jakby bym powiedział, wyschnięte i trudno je wskazywać, krótko mówiąc. Zobowiązanie, które powinniśmy zrealizować. Kolejne źródło finansowania to jest słoniarnia. Państwo pamiętają, ubiegamy się o środki finansowe z Unii Europejskiej, otrzymaliśmy takie zapewnienie dopłaty do naszego projektu inwestycyjnego ze środków unijnych od marszałka. Fakt jest faktem i to jest prawda, że początkowo miała być zdecydowanie no, inna sytuacja. Po pierwsze mniejsza kwota, bo około 20 milionów złotych, po drugie większe środki miały być Unii Europejskiej. Stało się tak po pierwszym przetargu, że zaobserwowaliśmy, że koszty są no, jakby inne niż w kosztorysie. Wiadomo, że na rynku usług budowlanych bardzo mocno w tej chwili się zmieniają ceny za te usługi, koszty z tym związane, jeśli chodzi już o inwestora. I musieliśmy przeszacować ten projekt. A z drugiej strony otrzymaliśmy mniej pieniędzy na ten projekt od Urzędu Marszałkowskiego niż zakładaliśmy. Ale już ogłosiliśmy drugi przetarg. Drugi przetarg został ogłoszony 15 stycznia. Bodajże otwarcie kopert jest 2 marca. Tutaj, proszę Państwa, no, prezydent miasta, no, mamy źródło finansowania oprócz naszego budżetu plus środki unijne i nie wiem, kto się odważy zdejmować i jakby mówić o tym. No, w każdym razie prezydent miasta tutaj nie będzie inicjował i nie będzie jakby akceptował tego źródła finansowego. Myślę, że z przyczyn oczywistych i myślę, że zrozumiałych. I kolejne źródło finansowe, które tutaj często zostało podejmowane, mianowicie głównie przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, a mianowicie zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości. No już nie chcę powiedzieć, że komisja nie wskazała oczywiście tych konkretnych gruntów, natomiast pozwolę sobie powiedzieć tak. My w roku minionym sprzedaliśmy grunty za około, w tej chwili dokładnie nie powiem, ale mniej więcej to jest około 10 milionów złotych. Na rok 2007 zaproponowaliśmy, no mając doświadczenie oczywiście w sprzedaży gruntu, zaproponowaliśmy nie 10, nie 15, tak jak można byłoby powiedzieć, logika by wskazywała, ale położyliśmy na siebie potężne zadanie, bo zaproponowaliśmy 50 milionów, czyli pięciokrotnie więcej niż w roku minionym. Wykaz tych nieruchomości jest to około 35 pozycji. My postaramy się oczywiście zrealizować ten pakiet, który sami na siebie jakby nakładamy i o pięciokrotnie większy niż w roku poprzednim. Mam duże wątpliwości, czy te 50 milionów uda nam się w ramach tego pakietu zrealizować, ale przygotowania do zbywania tych nieruchomości już rozpocząłem w roku poprzednim, bo nie da się przygotować zbycia nieruchomości tak ad hoc. Proszę Państwa, chociażby ulica Marcelińska, to co no, już wielokrotnie było dyskutowane. No nie wyobrażam sobie, abym podpisał zarządzenie prezydenta miasta do sprzedaży tej nieruchomości z okresem ekspozycji miesiąc. To jest po prostu wręcz niemożliwe, bo no, myślę, że można byłoby mieć uwagi do tych, którzy prowadzą gospodarkę nieruchomościami, że jest zbyt krótka ekspozycja. Wydział wystąpił do mnie z propozycją no, 3-miesięczną i 6-miesięczną. Zatwierdziłem 6-miesięczną ekspozycję. Czyli najwcześniej, załóżmy, że to zarządzenie teraz ostateczne podpiszę no, do końca lutego, może początek marca, to najwcześniej to rozpoczniemy przetarg gdzieś wrzesień, październik, prawda? Także proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że nawet zbywanie tych nieruchomości, które są jakoś tam powiedzmy warte i możliwe do zrealizowania, to oczywiście z drugiej strony ważna jest ekspozycja, bo można spotkać się z zarzutem, że przy zbyt krótkiej ekspozycji, przy zbyt ważnej nieruchomości uzyskało się no, mniejszą wartość niż można byłoby na rynku uzyskać. Także ja oczywiście przygotowywałem się do tego roku w ten sposób, że wydział przygotowywał listę nieruchomości. Niektóre projekty już są ogłoszone, niektóre projekty za chwilę będą ogłaszane do zbywania, ale to jest aż 35 pozycji, zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku i oczywiście na kwotę też zdecydowanie większą. Czy udałoby się jeszcze więcej, kiedy nie mamy przygotowanych kolejnych propozycji, tym bardziej, że komisja nie wskazywała, no oczywiście odpowiadam nie, bo takiej możliwości prostej nie ma. I to jest te kilka źródeł, oczywiście były takie źródła finansowe, jak na przykład gospodarowanie zasobem. No, trudno mi powiedzieć, żeby zdejmować z gospodarowania zasobem, że tam są wolne środki. Niestety nie ma, nawet jeszcze są za małe środki, by można było powiedzieć. Także gospodarowanie zasobem, czy zwiększanie wpływów na przykład z zamiany wieczystego użytkowania na własność, są to źródła, które są praktycznie niemożliwe do zwiększania. One wynikają z pewnego planowego działania i trudno tutaj jest w tej chwili na tym etapie zwiększać te źródła. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. Ja myślę, że wykorzystamy jeszcze obecność pana prezydenta i jest możliwość zadawania pytań, także uzupełniających, tak? Proszę, radny Grześ.
Jestem radnym, chwała Bogu, 13 rok i nie pamiętam budżetu, w którym prezydent miasta by stwierdził, że jakiekolwiek źródło zaproponowane przez radnych jest dobre. Znaczy zawsze, jak pamiętam wszystkie budżety, źródła wskazane przez radnych były złe. I to jest taka moja opinia o tym, co mówi pan prezydent. Oczywiście ceny nieruchomości idą w górę, ale to myśmy dali do wyboru albo zwiększenie deficytu, albo większa sprzedaż. Jeżeli prezydent stwierdzi, że nie da rady w tym roku, jesteśmy za tą ekspozycją, to proponujemy zwiększyć w tym roku deficyt, a sprzedać na początku na przykład przyszłego roku i po prostu wziąć krótkoterminowy kredyt, który by to pokrył. To jest pierwsza sprawa. Nie wypowiedział się pan o źródle dotyczącym uwłaszczenia, czyli zamiany wieczystej dzierżawy na własność. Mnie wydaje się, że jeżeli chcemy ruszyć to, szczególnie dla mieszkańców, którzy mają domki jednorodzinne, no to powinniśmy, to wpływy z tego, co zostało podane w budżecie, powinny być rzeczywiście takie, jakie komisja zaproponowała, czyli około 1,5 miliona, a nie na przykład te 0,5 miliona, które było zaproponowane przez prezydenta. Jeżeli chcemy rzeczywiście pozwolić mieszkańcom się uwłaszczyć z bonifikatą, którą jako Rada Miasta uchwaliliśmy, tak? Z tym, że teraz dawaną indywidualnie, bo ja wiem, że przegraliśmy tam we wszystkich instancjach, ale jeżeli będziemy dawali je indywidualnie, to możemy. I to założenie zwiększenia wpływu zostało przy założeniu, że uwłaszczymy połowę, nie wszystkich, bo iluś mieszkańcom na pewno może się nie spodobać zbyt niska bonifikata albo się odmyślą. I tutaj się pan nie ustosunkował. Wydaje mi się, że tutaj akurat to poszukanie tego około miliona z tego źródła jest dobre. Chociaż mówię, no jeszcze nigdy prezydent miasta, odkąd jestem radnym, nie stwierdził, że jakiekolwiek źródło podane przez radnych jest dobre. Każde źródło podane przez radnych było zawsze złe, także to dla mnie nie jest nowina. Ale tu chciałbym, żeby się pan ustosunkował
do tego. Tutaj chciałbym powiedzieć, że tak nie do końca, bo jak będę, czy powiedzmy, no, rozumiem, że na przyszłej komisji, kiedy będzie dalszy ciąg drugiego czytania, no to pan radny zobaczy, że pan prezydent niektóre źródła, właśnie zresztą o jednym z źródeł już pani skarbnik mówiła, czyli zwiększenie deficytu, akceptuje. Czyli to nie jest tak, że pan prezydent nie akceptuje. W jednym przypadku, kiedy komisja proponuje z jakiegoś tam źródła, czy klub na przykład Platformy, to oczywiście też pan prezydent akceptuje. Także zobaczy pan, że kilka jest takich projektów, gdzie pan prezydent akceptuje źródła i co pan wtedy, panie radny?
Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że te poprawki to były już przewidziane, że zostaną wprowadzone, które pan prezydent uznał i podejrzewam, że zostały no, zaproponowane przez prezydenta, a tylko przekazane przez jednego z radnych i wydaje mi się, że dlatego było to pozytywnie zaakceptowane. Natomiast generalnie wtedy, kiedy jest to samodzielna propozycja radnego, no to wówczas pan prezydent nie uznaje. Natomiast o tych poprawkach, o których pan prezydent powiedział
no,
wcześniej...
Jeśli pan, myślę, że nie do końca to jest prawdą, bo jeśli pan radny wie o ulicy Świętego Wawrzyńca, to nie jest to...
No to nie, to nie. Ale ja mówię o tych halach, które już były... Ale zostały jakieś hale sportowe wprowadzone, gdzie z tą makietką już jechaliśmy na uniwersjadę tych hal. Także tutaj akurat ja się zgadzam, że to zostało przez prezydenta przyjęte, no bo pan prezydent, tak jak nie wiem, ktoś pamięta dwa bank dwa, jak ten szef więzienia tą makietkę pokazywał, to mniej więcej tak nasza delegacja z taką makietką pojechała starać się o uniwersjadę. No i na tej makietce, którą pan prezydent rozwinął, właśnie te obiekty były i tu się nie dziwię, że przyjął je do budżetu. Ale nie, no to wymiana zdań, natomiast ja się nie zgadzam co do tych inwestycji, panie prezydencie, bo jeszcze raz powtarzam. Ceny gruntu idą nieustannie w górę. Uważam, że jest pora teraz najlepsza, bo moim zdaniem koniunktura się skończy, choćby z racji tego, że gro mieszkańców młodych opuszcza Polskę, czyli to zapotrzebowanie na mieszkania może się w którymś momencie skończyć. Teraz jest bardzo dobra koniunktura i jeżeli teraz jej nie wykorzystamy, to potem z dużą stratą możemy grunty sprzedać. Mało tego, pan prezydent lubi sprzedawać wszystko trochę taniej albo dużo taniej niż jest to warte. Jeśli cieszę się, że tutaj jest ta długa ekspozycja, że będzie to możliwość sprzedania drożej, ale jeszcze raz powtarzam, jest możliwość wyboru deficytu. I tu bym prosił o zastanowienie się, no chyba, że pan prezydent przyjmie w formie autopoprawki, poprawki komisji.
Szanowni Państwo, jest no oczywiście kolejne grunty, które można byłoby sprzedawać. Te grunty muszą być, musi być szansa na wycenę, krótko mówiąc. I jeśli jeśli pan prezydent przedstawia projekt uchwały Rady Miasta o wywołaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Szczepankowie, tak aby można było opracować plan zagospodarowania i na podstawie tego planu zagospodarowania dokonać wyceny, a tam mamy około 40 hektarów gruntów, które mógłbym sprzedać wtedy no, cel mieszkaniówka, no to ja się nie odważę sprzedać tych nieruchomości, dopóki plan zagospodarowania nie będzie uchwalony, tak? Więc, bo nie będę potrafił zdobyć dobrej wyceny. Więc ja mogę przygotowywać i zaczynam przygotowywać kolejne grunty, ale muszę mieć szansę na dobrą wycenę i muszę mieć szansę na plan zagospodarowania przestrzennego, który no, warunkuje jakby dobrą wycenę. Tak.
Panie prezydencie, w 96 roku hektar ziemi sprzedany na rogu Krańcowa Warszawska został sprzedany za 13 milionów, hektar ziemi. Dzisiaj jest to wartość ponad 20. To jest hektar ziemi, czyli zwiększenie tych wpływów o 25 milionów, to jest to góra, 2-3 hektary w gorszym miejscu. No nie przesadzajmy, że przygotowanie 2-3 hektarów do sprzedaży wymaga całorocznej pracy, panie prezydencie.
Oczywiście. W wielu przypadkach nawet więcej niż całorocznej pracy. Przykład chociażby Marcelińska, to trwało zdecydowanie więcej niż rok pracy.
Dobrze, przerywamy wymianę zdań. Radny Lewandowski, proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, jeszcze nie była poruszona sprawa jednego źródła, z którego radni tutaj, jak widzę, dość szeroko czerpali, mianowicie Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna, czy jaką Pan Radny Grześ nazwał kawałek plastiku z chipem. Może abstrahując od, no, nie wdając się w merytoryczny spór na temat tego, czy ta karta jest potrzebna, czy nie, mam nadzieję, że przyjdzie na to czas, w moim przekonaniu, jeżeli formułujemy postulat zwiększenia innowacyjności miasta Poznania i funkcjonowania naszego miasta, to przeznaczenie środków na ten cel jest oczywiste. Pytanie moje dotyczy stricte strony finansowej. Czy rzeczywiście jest tak, że miasto wydaje na tą kartę aglomeracyjną 30 milionów złotych, czy jest tak, jak to przeczytałem w budżecie, że wydaje kilka milionów złotych, natomiast cała reszta idzie ze środków Unii? Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, można?
Tak, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, rzeczywiście jest dwadzieścia kilka poprawek wskazujących różne tytuły, które zamierzacie Państwo Radni sfinansować, wskazując jako źródło Poznańską Elektroniczną Kartę Aglomeracyjną. Ja chciałbym powiedzieć, podać trzy argumenty, które mam nadzieję przekonają Państwa Radnych, że nie warto tych często ważnych rzeczy z tego źródła finansować. Argument pierwszy to taki, że na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego od przełomu sierpnia i września umieszczona jest lista projektów kluczowych dla rozwoju województwa wielkopolskiego. Na pozycji 9 tej listy znajduje się Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna z dofinansowaniem 8 milionów euro. Udział miasta, udział beneficjenta w finansowaniu projektów kluczowych to jest 15% kosztów kwalifikowanych, czyli inwestycja na poziomie 32 miliony złotych jest w 85% pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie do kasy miasta zwrócona. To jest pierwsza rzecz. Czyli jeśli my nie mamy w budżecie pokrycia na całość projektu, to wówczas na pewno nie będziemy mogli z tego projektu skorzystać. W tej chwili pracujemy nad dokumentami, które są wymagane. Wpisanie na listę projektów kluczowych, żeby mogło być zrealizowane, muszą być spełnione dwa czynniki. Musi zostać ta lista zaakceptowana przez Komisję Europejską. W tej chwili jesteśmy już po fazie uzgodnień rządowych i na poziomie rządu ten projekt nie jest zagrożony. Komisja Europejska, my przygotowujemy studia wykonalności. To liczba czy grono beneficjentów jest bardzo szerokie. Gro środków w budżecie jest przeznaczonych na modernizację systemu biletowego w MPK Poznań. I to jest główna pozycja po stronie wydatków. Zamierzamy też rozwiązać problem komunikacji mieszkańców między miastem Poznaniem a aglomeracją, czyli gminami otaczającymi Poznań. Partnerami są tutaj marszałek województwa, który w części dotyczącej kolei regionalnej chce w tym projekcie uczestniczyć. Uczestniczą też gminy prowadzące własne środki komunikacji autobusowej. Czyli jedna z idei tego projektu jest taka, że mieszkaniec, który ma opłacony, nieważne czy mieszkaniec na przykład murowanej Gośliny jadący do pracy do Poznania, czy mieszkaniec Poznania dojeżdżający gdzieś tam, nie wiem, do Puszczykowa, do liceum, może wsiąść do tego autobusu, który przyjedzie jako pierwszy, a system rozliczeń elektronicznych między konkurującymi przewoźnikami zapewni, że jego bilet będzie tani, a każdy przewoźnik dostanie pieniądze za swoją usługę. Wśród funkcji karty elektronicznej, karty aglomeracyjnej są też jeszcze inne funkcje. Ja zwracam uwagę, że w tej chwili wchodzi w życie, praktycznie zaczyna się wdrażać elektroniczna legitymacja studencka. W Poznaniu jest blisko 150 tysięcy studentów, więc ta nowoczesna karta chipowa zastąpi za chwilę kartę dostarczaną przez firmę komercyjną i uniezależni nas technologicznie od wyboru firm. Szereg korzyści, które związane są z projektami, no na przykład tutaj pan prezes Tulibacki jest i może powiedzieć o rozmowach, jakie mamy z Filharmonią czy z klubem Lech, na przykład, żeby sprowadzić sprzedaż kombinowaną w taki sposób, że kibic, który jedzie na mecz Lecha i zakupi bilet przy pomocy elektronicznej portmonetki wbudowanej w komkartę, ma automatyczny wstęp na stadion i bezpłatny bilet tramwajowy 1,5 godziny przed rozpoczęciem imprezy i 4 godziny po zakończeniu imprezy. Nie bez znaczenia jest też walor aglomeracyjny. Jest kilka poprawek, w których Państwo radni zwracacie uwagę na konieczność na przykład wspólnych akcji promocyjnych czy podejmowania wspólnych działań przez aglomerację. Natomiast w dyskusjach szczegółowych pojawia się obawa, że jak podejmujemy jakieś działania zmierzające do aglomeracji, do działań aglomeracyjnych, czy finansowania rzeczywistych powiązań gospodarczych, społecznych, to źródło jest kontestowane. I pozwolę sobie, jeśli można, żeby nie zabierać głosu drugi raz, powiedzieć, że miasto Poznań jest też partnerem drugiego projektu, który na liście projektów kluczowych dla rozwoju województwa wielkopolskiego jest umieszczony na pozycji 7. To jest szerokopasmowy internet w Wielkopolsce. Tam partnerzy kluczowi to marszałek województwa i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Tam ten projekt ma budżet 32 miliony euro, z czego 2 miliony euro to jest pilotaż szerokopasmowego Poznania. W tej chwili kończymy pracę na montażu związane z montażem nadajników Wi-Fi w rejonie Starego Rynku, czyli na Muzeum Narodowym są 3 nadajniki już zamontowane, na ratuszu jeden na budynku Urzędu Miasta. Kończymy pracę nad takimi projektami, które podniosą atrakcyjność turystyczną miasta, będą dostarczane przez internet na obszarze staromiejskim. I to z kolei jest element też dwóch poprawek, poprawka 129 wnoszona przez pana radnego Szynkowskiego na przykład i chyba jeszcze jedna z rozbudowy MIMA, BIP-a i naboru. Ja mam nadzieję, że te wyjaśnienia są na tyle wyczerpujące, że skłonią wnioskodawców do wycofania poprawek wskazujących na sfinansowanie wielu wydatków z poznańskiej elektronicznej karty aglomeracyjnej i z MIMA, czyli z Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Proszę, pytanie.
Rozumiem, że ta poprawka koncepcji internetu szerokopasmowego jest bezpodstawna, jeżeli to już jest realizowane, tak? To jest pierwsze pytanie. Czy ta koncepcja uzupełnia to, co już realizujecie?
My zakładaliśmy w rozwoju internetu szerokopasmowego dostarczenie przede wszystkim usług dla tych dziedzin, w których jest misja miasta opisana w ustawach. Czyli jasno jest napisane, że miasto odpowiada na przykład za bezpieczeństwo, za promocję turystyki i tak dalej. W związku z powyższym my zakładaliśmy, że będziemy za edukację na przykład, w związku z powyższym my zakładaliśmy, że dostarczać będziemy internet bezprzewodowy głównie dla tych służb miejskich. Czyli na przykład, że jeżeli strażnik miejski kogoś legitymuje, żeby on miał online dostęp i żeby mógł sprawdzić numer PESEL, imię matki, takie...
Rozumiem, czyli ta poprawka, która mówi o koncepcji dostępu do tego szerokopasmowego internetu dla zwykłych mieszkańców, jest jak najbardziej wskazana.
Więc panie radny, no my się jeszcze zastanawiamy w tej chwili.
Tylko natomiast... czy to nie zablokuje tego systemu miejskiego, jeśli tyle ludzi będzie miało dostęp?
Znaczy tutaj... To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że żeby na nie odpowiedzieć, my musimy dokonać pewnej analizy rozwoju rynku.
Czyli ta koncepcja jak najbardziej wskazana.
Więc ta koncepcja ma szereg zalet, o których myśmy nie myśleli, ale ma też kilka takich rzeczy.
Dobrze, że jest w projekcie koncepcja i dzięki temu będziecie mogli przeanalizować. To jest pierwsze. Drugie. W tym roku w budżecie jest 4 700 000 z pieniędzy miejskich, tak? A na kartę aglomeracyjną, a 1 300 000 jest z pieniędzy...
Panie radny, wszystkie projekty unijne opierają się na zasadzie refundacji. Najpierw trzeba wyłożyć kasę
po zrealizowaniu. Ale rozumiem, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, nie ma decyzji ostatecznej o przyznaniu tych pieniędzy.
Te dwa projekty są...
I jeżeli będzie ta decyzja, to najwcześniej kiedy się najwcześniej możemy o niej dowiedzieć, że jest przyznająca nam te pieniądze?
Znaczy dzisiaj jest taka sytuacja, że wszystkie koszty, które są poniesione po 1 stycznia i mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, czyli na przykład studium wykonalności, różnego rodzaju analizy techniczne mogą być uznane jako koszt kwalifikowany. Obarczone jest to oczywiście pewnym ryzykiem, bo jeżeli na przykład Komisja Europejska z jakichś powodów stwierdzi, że nie wspiera tego typu projektów, wydaje się to mało prawdopodobne wobec zaleceń strategii lizbońskiej, ale można powiedzieć tak, to jest to ryzyko. I teraz ja myślę, że my jako gestorzy pieniędzy publicznych możemy podejmować ryzyko na przykład dokonania jakiejś analizy, budowy jakiejś koncepcji, bo nawet jeżeli się okaże, że z jakichś powodów ten projekt by wypadł, to koncepcja pozostaje z wartością samą w sobie i można rozważać jej realizację w mniejszym zakresie z miejskich pieniędzy wyłącznie. Tak? Natomiast nie chciałbym ryzykować na przykład istotnych zakupów inwestycyjnych, dlatego ten projekt bezprzewodowego Poznania jest podzielony na dwie części. Jedna część, która jest robiona w tej chwili w całości z pieniędzy miejskich i na którą zakupiliśmy urządzenia, przetarg był zrobiony w poprzednim roku i z niewygasów w tym roku został sfinansowany i montaż urządzeń się kończy. On ma nas też trochę oswoić z tą technologią, dlatego że panie przewodniczący, powiedziałbym, teoria to jest jedna rzecz, a jak będzie realizowany dostęp w warunkach gęstej zabudowy staromiejskiej, to jest inna rzecz i to trzeba sprawdzić i na przykład trzeba zbadać te rzeczy przed podjęciem decyzji.
Nie, no to już doszliśmy do tego, że ta poprawka o tej koncepcji jest jak najbardziej wskazana. Natomiast ja wracam do karty aglomeracyjnej, bo jeżeli pan dzisiaj nam powiedział, że jest duże prawdopodobieństwo, że my dostaniemy pieniądze, a więc również te 4 700 000 tak naprawdę zostanie nam zrekompensowane, czyli oddane, no to poprawki z tego źródła są jak najbardziej wskazane, tak? No bo możemy dzisiaj zwiększyć deficyt, a potem uzupełnić tym, co nam zwrócą za tą kartę aglomeracyjną.
Znaczy, panie radny, ja odnoszę się do
czyli te pieniądze tak naprawdę my nie wydamy, tak? Czyli te pieniądze, te 4 500 000, one są nadal w budżecie, bo mamy 90% szansy, że zostaną nam zwrócone. Czyli
panie
źródło
radny,
jest dobre.
Poprawka wskazuje kartę aglomeracyjną i ja boję się, że spośród dwóch... Na liście projektów kluczowych województwa wielkopolskiego są dwa projekty, w których miasto Poznań. Jeden projekt PEKA, w którym miasto jest liderem, a drugi projekt szerokopasmowej Wielkopolski, w którym miasto Poznań jest partnerem odpowiedzialnym za realizację projektu bezprzewodowego i dostępu do usług dla mieszkańców. I ja po prostu... Nie mogę powiedzieć nic więcej ponad to, że warunkiem koniecznym na uzyskanie dofinansowania tego projektu jest udokumentowanie posiadania wkładu własnego i zabezpieczenia środków na projekt. Jeżeli te środki zostaną przeznaczone na inny projekt, to w oczywisty sposób marszałek województwa nam tych pieniędzy nie przyzna, bo prawo mu na to nie pozwoli.
Dobrze, ja już tylko na koniec tutaj, ja myślę, że to będzie też, myślę, chyba wszyscy radni się ze mną zgodzą, że trochę źle się dzieje, że projektami unijnymi, które przygotowuje miasto, my się dowiadujemy na etapie prac nad budżetem. Ja uważam, że by trzeba było chyba trochę zmienić zasady postępowania. To znaczy, jeżeli miasto ma jakieś pomysły o staranie się o projekty unijne, to dobrze, żeby właściwym komisjom je najpierw przedstawić i zasięgnąć przynajmniej opinii radnych, bo wie pan, no, ja powiem szczerze, nie jestem przekonany i nawet jeśli to ma być 85% do karty aglomeracyjnej, że jest to nam niezmiernie potrzebne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jeśli dzisiaj pan mi mówi, że jest szansa duża, że nam to zwrócą, to te pieniądze w budżecie tak naprawdę one są. Tylko one na razie trzeba je wyłożyć i czekamy na zwrot, czyli można to źródło w jakiś sposób pokryć z deficytu. Także to nie jest akurat złe źródło, bo tych pieniędzy tak naprawdę na 90% nie wydamy. Czyli to jest chyba najlepsze źródło w tym momencie. Natomiast możemy oczywiście, pan prezydent może to przyjąć w drodze autopoprawki, zwiększyć czasowo deficyt, żeby nie denerwować się, że mu zniknie źródło typu, że mu znikną pieniądze na tą kartę aglomeracyjną. Ale myślę, że to akurat są pieniądze, które powinny w budżecie zostać, tak czy tak. Ale to jest takie moje zdanie i moje filozoficzne uwagi.
Dobrze, i ja bym prosił może panią skarbnik o wyjaśnienie tego, jak to się ma w budżecie. Żeby podjąć decyzję, musimy dobrze zrozumieć, kiedy te pieniądze można użyć, a kiedy muszą być zablokowane w budżecie na...
To znaczy, ja myślę, że pan sekretarz już po części tą sprawę wyjaśnił. Ja chciałabym tylko dodać panu radnemu, że dochody z tego projektu zostały zaplanowane w latach następnych. Budżet w latach następnych został bilansowany przy użyciu tych dochodów. My zdajemy sobie sprawę, że w tym roku musimy pewne kwoty wyłożyć, ale również wiemy o tym, że one w późniejszym terminie wpłyną do miasta i tak zostały uwzględnione w budżecie roku 2008 i chyba nawet część w roku 2009. Inaczej mówiąc, podwyższa mają dochody w tamtych latach. Ale one nie są ekstra, prawda? My już mamy te budżet następnych lat bilansowany.
Dobrze. Ja proponuję w tym momencie przerwać dyskusję. Wcześniej zgłaszał się radny Lewandowski, także proszę bardzo, głos.
Jedno słowo, czy kilka słów tytułem uzupełnienia tej dyskusji na temat poprawki o szerokopasmowym internecie. Wśród zadań gminy jest realizowanie zbiorowych potrzeb ludności. Są oczywiście enumeratywnie wskazane w ustawie, jakie to są potrzeby i miasto, jakie potrzeby powinno, czy gmina realizować. Niemniej jednak jest także otwarty ten katalog, jest mowa o innych potrzebach i realizacja tych innych potrzeb jest uzależniona zapewne od zamożności gminy. Wśród tych innych potrzeb niewątpliwie jest dostęp do informacji mieszkańców Poznania, a Poznań przy dochodach do budżetu z tytułu CIT-u, PIT-u, podatków i opłat lokalnych rzędu 1 miliarda 120 milionów w samym 2007 roku, uważam, że stać w takiej sytuacji na przeznaczenie nawet 20 milionów na budowę szerokopasmowej sieci internetowej w perspektywie 4 lat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Następne źródło finansowania pochodzi z analiz sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Poznania. No, przepraszam, to do tego, czy... To proszę jeszcze, zanim przejdziemy, tak, o zadanie pytań.
Ja mam pytanie, pewnie to będzie albo do pana sekretarza, albo do pani skarbnik. Pan prezydent Kruszyński wspominał, że to źródło prowadzenie zasobu nieruchomości miasta Poznania i gospodarowanie nieruchomościami miasta Poznania, one jest de facto niedobrym źródłem, ponieważ tam rzekomo jest za mało pieniędzy, a nie za dużo. Ja chciałem prosić o wyjaśnienie, jak... Na czym to polega, ponieważ w stosunku do roku ubiegłego tam o 20% zwiększono ogólnie, jak chodzi o kwotę przeznaczoną dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a w zeszłym roku to był oczywiście Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym. No, niemniej jednak tą kwotę zwiększono z 23 milionów złotych do prawie 27,5 miliona złotych, to jest 19%. I chciałem się dowiedzieć, czy to jest tak, że miasto nagle ma dużo więcej nieruchomości, że nimi musi gospodarować przy użyciu większej kwoty, bo skoro te nieruchomości sprzedaje, no to chyba ma mniej nieruchomości. Nie bardzo się orientuję, dlaczego tutaj jest ten 20% wzrost wydatku, a mimo to jest cały czas za mało pieniędzy i to źródło pan prezydent kwestionuje. Dziękuję.
Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2006 roku nastąpiły pewne zmiany organizacyjne w strukturze miasta. Otóż do 30 czerwca zasób nieruchomościami miasta prowadzony był przez Geopos. Po tej dacie to zadanie zostało przeniesione do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Stąd, aby zapewnić całoroczną obsługę tego zadania, jest niejako naturalny wzrost wydatków w tym zakresie. Oczywiście mniejsze środki z tego tytułu zostały zapisane dla Geopozu, który przez 6 miesięcy ubiegłego roku prowadził gospodarowanie zasobem nieruchomościami.
Panie skarbnik, tak, no niemniej jednak ja mam pytanie, bo to rozumiem, że to dotyczy pozycji 01 GN2007, no i mamy jeszcze pozycję 02 GN2007, tam też jest wzrost, w zasadzie we wszystkich pozycjach jest wzrost.
Wszystkie zadania związane z zasobem nieruchomościami zostały, które stanowią własność miasta Poznania, zostały przeniesione z Geopozu do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Ja myślę, że w tej materii więcej mógłby powiedzieć albo przedstawiciel Geopozu, jeżeli jest tutaj z nami obecny, czy jest pan dyrektor finansowy Wydziału do spraw finansowych Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Jeżeli dodatkowe pytania, to ja proponuję, żeby ci panowie odpowiedzieli państwo.
Tak? Czyli może od razu, tak? Bo jesteśmy przy nieruchomościach, to proszę.
Dzień dobry. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Słociński. W zakresie tego pierwszego zadania gospodarowanie zasobem, tak jak pani skarbnik wspomniała, zadanie weszło i ten wzrost nastąpił z uwagi na to, że nastąpiła dysproporcja. W ubiegłym roku było to zadanie zaplanowane tylko na 7 miesięcy, w tym roku planujemy na pełen rok. Wzrost w tym zadaniu nastąpił również z faktem, iż od 1 stycznia tego roku Wydział przyjął za zadanie sprzątanie, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, które zadanie do tej pory realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tutaj przyjęliśmy do realizacji powyżej 600 tysięcy złotych. Także to też wpłynęło na wzrost wydatków w tym zadaniu, no ale Wydział nie chciałby realizować tego zadania w mniejszym zakresie niż było to realizowane do tej pory. Dla nas jest to nowe zadanie. Z tego co wiemy, z tej informacji, którą uzyskaliśmy od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, środki zaplanowane na tym poziomie w ubiegłym roku nie wystarczyły na usunięcie wszystkich wysypisk. Dzikich wysypisk śmieci. Ponadto w tym roku Wydział również będzie uiszczał opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa. Miasto Poznań w zasobie ma również nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Do 31 marca będzie konieczność uiszczenia tej opłaty. Tak, dlatego ten wzrost. Drugie zadanie związane z gospodarowaniem nieruchomościami. To są głównie koszty związane z pozyskiwaniem dochodów, a więc wyceny nieruchomości, do sprzedaży wyceny nieruchomości, do przekształceń, koszty ogłoszeń prasowych, na przykład wzrost ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w tym roku jest o 30% wyższy, w prasie ogólnokrajowej o 60% wyższy, także do realizacji czy do pozyskania tych dochodów, na jakie wydział zaplanował, no niezbędne jest poniesienie kosztów. Czy jeszcze jakieś pytania?
Pytania dla pana? Tak, proszę, radny Szynkowski.
Panie przewodniczący, ja już bardzo krótko, ponieważ no mówię, no niestety zachodzi takie ryzyko, że kiedy przesuwamy różne zadania, te zadania się zmieniają w związku z różnymi obowiązkami, czy to ustawowymi, czy z reorganizacją między wydziałami. Istnieje zawsze takie ryzyko, że tak powiem, coś zrobi się, korzystając z tego, że radni są nie do końca świadomi, jak te zadania się zmieniają i jakie koszty te zadania pochłaniały w zeszłym roku, a jakie koszty mają pochłaniać w tym roku. Więc ja mam prośbę, aby w miarę możliwości przedstawić jednak pisemną informację, z której będzie jasno wynikało, że tak powiem, jakie z jednej strony zadania zostały przesunięte do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i z drugiej strony, jakie koszty w związku z tym zostały przesunięte z geopozu do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, bo ja rozumiem, że ja w ten sposób no, niestety nie jestem w stanie stwierdzić w związku z tymi przesunięciami zadań i reorganizacją, czy te zadania pochłaniają więcej kosztów, czy mniej niż w zeszłym roku, bo niestety tych przesunięć jest tyle, że to na podstawie nawet tej grubej opisówki ja nie jestem w stanie dojść, czy te zadania to jest wzrost w stosunku do ubiegłego roku, czy to jest, że tak powiem, mniejsze koszta, ponieważ tu było zbyt dużo przesunięć wewnętrznych reorganizacji po prostu między wydziałami. Także bardzo bym prosił o taką pisemną informację, żebym ja miał jasność, czy jest tutaj wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego, czy jest tutaj spadek tych wydatków.
Przyjąłem do wiadomości. Myślę, że pisemnie poinformujemy na radnego.
Dziękujemy bardzo. Proszę teraz pan dyrektor Meissner. Chodzi o źródło finansowania pod tytułem Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Poznania.
Szanowni Państwo, kwota 313 500 zł, która właśnie dotyczy tego źródła, to jest pozycja, na którą składają się wydatki w Działu Rozwoju Miasta w liczbie kilkunastu pozycji, których plan nie mam przed sobą, ale komentować mogę krótko. Jest to część wydatków związana na te zadania, które wynikają z realizacji uchwał Rady Miasta Poznania. Jako przykład można podać konkurs na prace magisterskie, doktorskie. Pamiętam kwota 32 tysięcy złotych. To są wydatki związane z przygotowywaniem materiałów, sprawozdanie o sytuacji społeczno-gospodarczej na kolejny rok, czy materiały jak raport kadencyjny, który Państwo też mieli się okazję dostać, z którym mieli się okazję się zapoznać. Więc to jest kategoria tych zadań realizowanych przez Wydział, które wynikają z legislacyjnych, obligatoryjnych zadań. Druga kategoria to są te zadania, te wydatki związane z realizacją kontynuowanych od wielu lat umów z instytucjami zewnętrznymi. Tak na przykład od 15 lat przez Urząd Statystyczny jest przygotowywany kwartalnik, który corocznie umową z Urzędem Statystycznym, wydawanie tego kwartalnika jest odnawiane. To jest zadanie finansowania badań jakości życia przez Centrum Badań Jakości Życia afiliowane przy Uniwersytecie Poznańskim. Umowa podpisana przed pięciu laty między miastem Poznaniem a Uniwersytetem Poznańskim jest kontynuowana i właśnie wydatki na te badania też są uwzględnione w tej pozycji, które Państwo wskazują jako źródło finansowania. No i wreszcie Trzecia kategoria wydatków to są wszystkie wydatki związane z zakupami materiałów, związane z graficznym opracowaniem materiałów, które powstają w wydziale, związane z zakupami pozycji literaturowych, związane ze zlecaniem badań, takich monografii, podam przykład, badania demograficzne. W ubiegłym roku, w tym roku przewidujemy badania związane z aglomeracją poznańską dotyczące przepływu zasobów ludzkich, procesu migracyjnego w obszarze metropolitalnym. A więc ta kwota 313 tysięcy złotych to jest łączna kwota na kilkanaście zadań wręcz gwarantujących normalne funkcjonowanie wydziału po to, by opracować materiały, które są wykorzystywane potem przez sam urząd, są Państwu udostępniane, no i przez liczne instytucje zewnętrzne korzystające z materiałów, które powstają w naszym wydziale. I tyle mogę powiedzieć generalnie.
Czy jakieś pytania? Poprosimy pana dyrektora Gorzelańczyka teraz. Są trzy źródła finansowania dotyczące kultury. To jest Chór Chłopieńcy, Arsenał i Teatr Polski Premiery.
Poznański Chór Chłopieńcy jest instytucją miejską, jedyną instytucją miejską prowadzoną przez samorząd miasta w zakresie churalistyki. Przypomnę Państwu radnym, że jego powstanie miało głęboki wyraz początku konfliktu, który narastał w szkole churalnej. Dotychczasowa działalność tego chóru chłopięcego przy tej nieznaczącej dotacji, jaką otrzymuje od miasta, była oceniana pozytywnie, stąd oczywiście jakiekolwiek zmniejszenie dotacji dla chóru chłopięcego jest w ocenie wydziału niemożliwe. Jeżeli chodzi o Galerię Miejską Arsenał, to chciałem przypomnieć, że Galeria Miejska Arsenał statutowo zajmuje się promocją sztuki współczesnej, takie jest jej założenie statutowe. Dotacja Galerii Miejskiej Arsenał jest od lat identyczna w stosunku do analogicznych prowadzonych przez samorządy miast, samorządy, porównywalne samorządy jak w Gdańsku, na przykład Galeria Rzeźnia, czy we Wrocławiu Bunkier jest najmniejsza, a jednocześnie w ocenach rankingów zewnętrznych prowadzonych m.in. przez politykę w wyraźnej czołówce. Umniejszenie działalności funkcjonowania Galerii Miejskiej Arsenał o działalność edukacyjną oraz wystawienniczą w efekcie spowoduje również zmniejszenie dochodów własnych, które wynikają tu w tej części głównie wystawienniczej. Dochody własne są głównie po stronie realizowanych wystaw. Jednocześnie chciałem przypomnieć, że w tej nieznaczącej, niedużej de facto dotacji, którą otrzymuje Galeria Miejska Arsenał, są środki przeznaczone na zakupy w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim o wspólnym zakupie dzieł, które są realizowane ze strony miasta po stronie Galerii Miejskiej Arsenał, a ze strony Urzędu Marszałkowskiego po stronie Biblioteki Wojewódzkiej Centrum Animacji Kultury. Stąd zmniejszenie dotacji jest nieznaczące. To jest w praktyce w ocenie wydziału niemożliwe, a jednocześnie chciałem przypomnieć, że Komisja Kultury zgłosiła wręcz odwrotny wniosek, by zwiększyć dotację Galerii Miejskiej Arsenał. Została ona przyjęta pozytywnie przez Komisję Kultury.
Czy jeszcze tam było jedno pytanie?
Proszę, pytanie.
Panie Przewodniczący, no i ja mam pytanie odnośnie Galerii Arsenał. Czy jeżeli rzeczywiście zmniejszymy te środki na działalność wystawienniczą typu przedstawianie obrazów z dziećmi w ciąży wiszącymi na krzyżu, czy to będzie znaczący ubytek dla życia kulturalnego miasta i czy to będzie rzeczywiście negatywnie wpłynie na rozwój kulturalny miasta, bo ja uważam, że wręcz przeciwnie, że oszczędzenie sobie tego typu wystaw, które tak naprawdę no, budzą tylko liczne kontrowersje, a nie przyciągają specjalnie tłumów do Galerii Miejskiej Arsenał, to będzie pozytywne i obcinając te fundusze przysłużymy się Galerii Miejskiej Arsenał, a nie odwrotnie. Dziękuję.
Czy ja mam polemizować z tym?
Myślę, że nie. Dziękuję bardzo. Jest dyrektor Groblewski, także poprosimy, ponieważ jedno ze źródeł finansowania to jest promocja wizerunku miasta Poznania.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, znaczy uważamy, że ograniczanie jakichkolwiek środków na promocję miasta Poznania i na konsultacje społeczne, które przewidujemy, które są przeprowadzane co roku, byłoby poważnym błędem, ponieważ jeżeli chcemy mieć dobrą promocję, to przed tym musimy wiedzieć, czego ta promocja musi dotyczyć. I dlatego też zarówno promocja miasta, czyli działania ściśle promocyjne, plus konsultacje, które poprzedzają te działania promocyjne, wymagają odpowiednich środków finansowych. Dlatego jesteśmy przekonani, że ścinanie tych środków z budżetu, z projektu budżetu naszego wydziału byłoby błędem. Dlatego występujemy przeciwko tej poprawce. Jednej i drugiej. Bo to jest z dwóch paragrafów. Z promocji miasta i z konsultacji społecznych. Tyle, jeżeli chodzi o moje wyjaśnienie. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, chętnie odpowiem.
Proszę, radny Szynkowski.
Ja mam takie pytanie, bo ja oczywiście z chęcią wycofam tą poprawkę, bo jestem za tym, żeby miasto promować, natomiast chciałbym się dowiedzieć, na czym ma polegać ta działalność promocyjna, bo przyznam szczerze, że w zeszłym roku no to nie były to specjalne fajerwerki, jak chodzi o promocję miasta, a fundusze też przeznaczone na tą pozycję były niemałe. Też nie do końca wiem, z kim konsultowano tą promocję, na czym polegała ta działalność konsultacyjno-informacyjna. Także ja po prostu jestem bardzo za promocją miasta, ale chciałbym wiedzieć, że to miasto będzie czymś więcej niż to, tak jak radny Grześ powiedział, nadgryzionym pączkiem promowane. Dlatego jestem bardzo ciekawy, no chciałbym się dowiedzieć, jakie są planowane działania związane z tymi nowymi funduszami na promocję miasta.
Proszę zwrócić uwagę na to, że nie odnoszę się do nowych funduszy. Ta sprawa mnie na razie nie interesuje, ponieważ jest wyraźnie zapisane, że to są środki przeznaczone na reorganizację. Jak Państwo żeście zwrócili uwagę tego wydziału, ja mówię o tym, co jest. Jeżeli Pan Radny uważa, że środki, które w zeszłym roku były na promocję, były środkami poważnymi, to pewnie różnimy się w ocenie tego, co to jest poważna kwota pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę na to, że konkurent, do którego się ciągle odnosimy, Wrocław, w ubiegłym roku na promocję miasta miał 9 milionów złotych, w projekcie budżetu tegorocznego Wrocław na ten sam cel ma 14,5 miliona złotych. Myśmy mieli 1 800 000 złotych. To proszę mi powiedzieć, jeżeli akcja promocyjna billboardowa kosztuje na poziomie 300 400 000 złotych, co można zrobić w skali całego roku za takie sumy? Proszę zwrócić uwagę na to, że promocja czerwca, promocja akademickiego Poznania, promocja wizerunku miasta Poznania w mediach po raz pierwszy. W ubiegłym roku udało nam się znaleźć jako miasto w mediach centralnych, myślę o gazetach, o tych tygodnikach opinii, to właśnie wysiłkiem w tych pieniądzach zawartych, w tych 1 800 000 złotych. To jest tyle. Więc jeżeli chcemy się z kimś porównywać, to proszę porównywać także kwoty, które są przeznaczone na ten cel.
Dziękuję bardzo. Jest pytanie, przepraszam.
Ja nie chciałbym wchodzić w dłuższą polemikę, bo wiem, że też mamy czas ograniczony. Natomiast no, moje zdanie jest takie, że Wrocław to akurat przede wszystkim promuje się, że tak powiem, działalnością miasta, a niekoniecznie wydawaniem pieniędzy na billboardy. Oczywiście dobrze, żeby ta suma na promocję miasta była większa. Natomiast promocja miasta według mnie to jest przede wszystkim, miasto się promuje poprzez to, co robi, a nie poprzez to, że wywiesza billboardy czy promuje się w gazetach. Ale to jest tylko, że tak powiem, moje zdanie na zakończenie dyskusji. Nie chcę tu wchodzić w głębszą polemikę, bo rozumiem, że pan dyrektor ma też inne zdanie, no z innej perspektywy.
Tak jest. Mam inne zdanie, inaczej to oceniam.
Myślę, że każdy z nas może mieć inne zdanie. Myślę, że skończymy polemikę. Dziękujemy.
Dziękuję.
Następna rzecz, to ponownie poprosimy pana dyrektora Gorzelańczyka, to jest wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego miasta. tu nie jest. Tak. Czy najpoważniejsza kwota, która tutaj jest, to jest realizacja zarządzeń prezydenta miasta Poznania w zakresie zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o działalności pożytku publicznego?
Proszę Państwa, dlaczego tak długo te kartki przeglądamy? Dlatego, że w dwóch różnych pozycjach jest merytorycznie to samo, tylko raz jest wniosek o zwiększenie dotacji w tej pozycji, a jak rozumiem, teraz jest zmniejszenie w tej pozycji. Tak zrozumiałem, tak? Raz wniosek jest pana radnego Szynkowskiego, żeby zwiększyć pozycję budżetu w zakresie dotacji. I oczywiście ja pozwolę sobie odnieść się jak gdyby ogólnie do tych obu sprzecznych, w tym przypadku sprzecznych, bo przecież nie merytorycznie sprzecznie wniosków. Chcę powiedzieć tak, że środki na dotacje w zakresie pożytku publicznego, które w tym roku miasto zrealizowało, przypomnę, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, przyjętą jeszcze w poprzedniej kadencji, te środki na rok 2007 zostały zrealizowane. Są to środki analogiczne jak w roku poprzednim, nie są ani większe, ani mniejsze, realnie jednak większe, ponieważ zadania z zakresu dotacji, z zakresu kultury są umniejszone o te zadania szczególne, które w zeszłym roku były realizowane 2006, dotyczyły poznańskiego czerwca. A więc w sposób praktyczny są to środki większe. Natomiast nie umiem sobie wyobrazić zmniejszenia dotacji w tym zakresie tej kwoty, która została już skonsumowana, bo te środki zostały już zużyte, znaczy zostały użyte w ten sposób również, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania i postanowieniem prezydenta i całym postępowaniem zostały umowy podpisane z wnioskodawcami, a więc ich umniejszenie nie jest możliwe. Zwiększenie w moim przypadku, gdyby odnieść się do tego wniosku pana radnego, w moim przekonaniu i wydziału nie jest w tym roku zasadniczo potrzebne, bo jak powiedziałem wcześniej, realnie są większe niż w zeszłym roku, po prostu nie ma tam zadania, bo nie ma tego okolicznościowego zadania, jakie było poznański czerwiec, czyli to jest wzrost realny sięgający 400 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo. Zostało nam jeszcze 25 minut w związku z tym, że my musimy podjąć jakieś ustalenie jako komisja budżetu. Zarezerwujemy sobie ostatnie 15 minut, a teraz na zakończenie dwie rzeczy. To są lasy komunalne i dyrektor Lisiecki. Jest jedna taka pozycja i pana dyrektora Rajewskiego później odnośnie POSIR-u. Przepraszam, jeszcze rzecznik konsumentów.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, na konserwację i utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów przeznaczamy co roku od wielu lat mniej więcej 2 miliony złotych. Są to środki, które nie zaspokajają na poziomie optymalnym zakresu prac, który my jesteśmy zobligowani wykonywać ze względu na to, że gospodarka leśna jest uregulowana na poziomie ministerialnym i realizujemy te prace zgodnie z wieloletnim planem urządzeniowym lasu. Dla lasów komunalnych jest to okres 10 lat, dla lasów państwowych 20 lat. Cały zakres prac wynika z tego planu. Plan jest zatwierdzony przez wojewodę. Na dzień dzisiejszy realizujemy plan urządzeniowy lasu, który został w 2003 roku zatwierdzony przez wojewodę i będzie obowiązywał do roku 2012. Ze względu na rozwój miasta i coraz większe podejście urbanizacji miasta do obszarów leśnych, ten zakres prac z roku na rok nam się zwiększa. W związku z tym zmniejszenie jakiejkolwiek kwoty na tą pozycję byłoby dla lasów komunalnych miasta Poznania zdecydowanie niewskazane. To wszystko, dziękuję.
Dziękujemy. Pytania jakieś? To dziękujemy i prosimy teraz dyrektora Rajewskiego.
Czy to dotyczy chyba tylko działalności hotelowej?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, źródło finansowania wskazane w tych poprawkach dotyczy zadania budżetowego, jednego z zadań budżetowych realizowanych przez POSIL i to zadanie nie jest zadaniem dotowanym z budżetu miasta. To zadanie generuje dochód dla POSIL-u, który jest w ogólnym bilansie włączany w pełne finansowanie zadań POSIL-u. To zadanie jest całkowicie zadaniem komercyjnym, w tym sensie, że nie jest ani jedna złotówka przeznaczana z budżetu miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pytania? Dobrze. Ostatnia pozycja, rzecznik konsumentów. Poprosimy pana sekretarza.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Miejski Rzecznik Ochrony Konsumentów udziela rocznie około 7 tysięcy porad prawnych poznaniakom, którzy nabyli wadliwe towary lub usługi, zostali w jakiś sposób, pozostają w konflikcie z producentami czy z dostawcami tych usług. Często są to ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić samodzielnie. Pomoc rzecznika obejmuje zarówno porady takie ogólne, jaki stan prawny konsumenta, jakie są jego prawa, jak i porady bardzo specjalistyczne łącznie ze sporządzeniem pozwów do sądu, pomocą w trakcie rozpraw sądowych. Jak podkreślam, z tych usług korzysta rocznie około 7 tysięcy poznaniaków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę. Radny Kręglewski.
Chciałbym dodać, że Biuro Rzecznika, Miejskiego Rzecznika Konsumentów powstało ustawą sejmową i praktycznie wyprowadzenie kwoty 110 tysięcy złotych z budżetu rzecznika wiązałoby się z likwidacją tej komórki. Natomiast nie możemy tego zrobić.
Dziękuję. I radny Szynkowski.
Ja mam tylko takie pytanie. Czy w jakim wymiarze czasowym działa Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. W stosunku do roku 2005-2006, czy jest wzrost liczby osób korzystających z tego Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który uzasadniałby wzrost nakładów na tą jednostkę? I to dwa pytania. Natomiast pozwolę sobie wyrazić opinię i odnieść się do opinii pana radnego Kręglewskiego, że oczywiście zmniejszenie o 110 tysięcy złotych to jest znaczne uszczuplenie, w tym przypadku prawie o 1/4, ale to nie jest tak, żebyśmy jednak tego ustawowego obowiązku nie realizowali, bo moim zdaniem Miejski Rzecznik Konsumentów może również działać za 320 tysięcy rocznie i po prostu będzie w mniejszym wymiarze czasowym być może działał. A nie wydaje mi się, żeby to znacząco wpłynęło na jakość obsługi tutaj w tym przypadku osób korzystających, ponieważ nie jest ich aż tak dużo, że stoją w kolejce do Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, więc w ubiegłym roku myśmy odnotowali, ja nie pamiętam dokładnie, mniej więcej 25% wzrost liczby spraw skierowanych do rzecznika i między innymi dlatego postanowiliśmy tam zwiększyć zatrudnienie o jeden etat. Przy czym chciałbym też zwrócić uwagę na pewną strukturę kosztów. My jako miasto, działając w oparciu o przepisy ustawy, ponosimy pewne koszty na procesy sądowe i jest to rodzaj pewnej inwestycji. Jeśli sprawa jest wygrana, to wówczas dochody z tytułu tych odszkodowań, zwrotu kosztów sądowych są dochodem miasta, więc ta suma 400 tysięcy złotych, która jest przeznaczona na finansowanie tego biura i która wygląda na sumę znaczącą, ona składa się na pokrycie 6 etatów osób zatrudnionych w urzędzie i wynosi mniej więcej 430 tysięcy złotych. Reszta to są koszty ekspertyz, takich zewnętrznych zadań tego typu. I część środków jest odzyskiwana przez miasto w latach późniejszych. Jak duża część, no to zależy od roku, od stanu spraw, od tego, jakie sprawy padają. Natomiast ograniczenie wydatków na ten cel musiałoby się wiązać z redukcją zatrudnienia. I przy systemie zatrudniania pracowników samorządowych wydaje się wątpliwe, żeby te oszczędności mogły być poczynione w tym roku budżetowym, chociażby ze względu na konieczność, nie wiem, odpraw, czasu wypowiedzenia i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję, proszę.
Czy ja rozumiem odpowiedź pana sekretarza w ten sposób, że istotnie można by zmniejszyć tam zatrudnienie z tego względu, że nie jest aż tyle osób potrzebnych w biurze, natomiast są pewne problemy organizacyjne związane z tym, że tego zatrudnienia nie można zmniejszyć w roku bieżącym. Ale to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, ja chciałem się dowiedzieć, w jakich godzinach, w jakim wymiarze czasowym działa. Czy codziennie działa Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów? Jak to wygląda? Ile godzin dziennie?
Ja przepraszam, tylko powiem, żeby to była ostatnia odpowiedź i żebyśmy już konsumenta zostawili.
Więc tak, biuro rzecznika działa w godzinach pracy urzędu, czyli od godziny 7.30 do 15.30, poza poniedziałkami i czwartkami, kiedy działa od godziny 8 do godziny 17, tak jak inne placówki urzędu, to po pierwsze. Po drugie, ja przepraszam, jeśli zostałem w niewłaściwy sposób zrozumiany, mówiąc, że można ograniczyć, powody organizacyjne spowodują. Ja mówię tak, jest 6 etatów, 7 tysięcy spraw rocznie, czyli jeden pracownik prowadzi ponad 1000 spraw rocznie. Ograniczenie zatrudnienia nie przyniesie, gdyby taka wysoka rada taką decyzję podjęła, ograniczenie zatrudnienia w roku budżetowym 2007 nie przyniesie oszczędności, bo na przykład trzeba wypowiedzieć 3-miesięczny okres wypowiedzenia i 6-miesięczna odprawa, więc skutków finansowych w postaci oszczędności w tym roku nie będzie. Natomiast będzie to niewątpliwie ze szkodą dla obsługi mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak naprawdę jest to punkt pierwszy. Punkt drugi to był jeszcze, przepraszam, radny Kręglewski.
Jeszcze jedno zdanie uzupełnienia. Rzecznik konsumentów wykonuje praktycznie pracę związaną z ilością interwencji. Świadomość praw konsumenta z roku na rok rośnie. Nie należy się spodziewać, że ilość spraw, które rzecznik konsumenta będzie rozpatrywał, będzie maleć. Wręcz odwrotnie. Dosyć istotnie z roku na rok ilość tych interwencji wzrasta, a trzeba powiedzieć sobie prawdę, że dzięki tej funkcji wiele tych spraw jest na poziomie pierwszej interwencji rzecznika rozstrzyganych. Tak byśmy musieli dociążyć sądy powszechne, które w tym wypadku zajmują się sprawami postępowań konsumenckich. Sądzę, że ustawodawca, wprowadzając taką funkcję, miał właśnie na celu między innymi również odciążenie sądownictwa od spraw drobnych, które można rozstrzygać czasami polubownie na zasadzie pewnych negocjacji ze strony rzecznika.
Dziękuję bardzo. Punktem drugim były wolne głosy i wnioski. Czy są jakieś, czy możemy zamknąć posiedzenie komisji? Nie ma. Czyli zamykamy. Ja bym prosił tylko członków komisji, żeby jeszcze pozostali, ustalimy plan pracy i dziękuję wszystkim gościom i za wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Tak, tylko właśnie teraz mi jeszcze pani zapytała, ustalimy co, jakie materiały.
5, 6, 7, 8.